Przechodzimy do następnej audycji właśnie. Czytać, aby być mądrym. Dobre rzeczy. Gościmy na antenie w tej chwili panią Monikę Kłysińską, tłumaczkę książki Błogosławiona Matka Speranza. No, ciekawy jestem, kto to jest ta Matka Speranza, mistyczka, wiadomo, ale więcej się dowiemy. Witamy panią bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No i dziękuję.
I Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. I co pani powie? Pani tłumaczyła to, prawda? Tę książkę. Tak.
Tak, miałam...
Pani mówi, że ta Matka Speranza miała udział w ocaleniu życia polskiego papieża. Na czym to polegało?
Zgadza się. Dokładnie 2 dni przed tym, jak miał miejsce zamach na Jana Pawła II. Jak wiemy, było to 13 maja 1981 roku. Matka Speranza zachorowała. Zachorowała w sposób nagły, niezwykły. Zaczęła wymiotować krwią i poczuła się bardzo, bardzo źle. Miała bardzo wysoką temperaturę. Tutaj ten utrata krwi była bardzo niepokojąca i to było niesamowite, że przez 2 kolejne dni ona po prostu wymiotowała tą krwią, składając w ten sposób ofiarę za życie Jana Pawła II. Ona jako mistyczka wiedziała, co się stanie i chciała ocalić Jana Pawła II, oddając siebie, oddając swoje zdrowie, swoje życie, nawet gdyby było to konieczne. Pan Jezus tego od niej nie chciał, ponieważ później okazało się, lekarze przeprowadzili jej badania, że nie brakuje jej czerwonych krwinek i że stan ogólny jest bardzo dobry. Natomiast te 2 dni męki były ofiarą, jaką poniosła po to, żeby ocalić Jana Pawła II. I Jan Paweł II wiedział o tym i Jan Paweł II, który tak bardzo kochał miłosierdzie Boże, chciał pojechać i podziękować za ocalenie właśnie tam do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego we Włoszech, w Coje Valencie.
Gdzie większego miasta jakiegoś?
Florencja.
A no dobrze, to już wiem mniej więcej, gdzie to umieści, tak.
Tak.
No ta błogosławiona Matka Speranza,
tak.
Ona miała też stygmaty, prawda? Dar tak bilokacji, jest. Czyli bycia w 2 miejscach równocześnie. To jest tak jak ojciec Pio, tak?
Dokładnie tak. I Matka Speranza wielokrotnie spotykała się z ojcem Pio za pomocą bilokacji. To było też tak, że tych 2 świętych naszych czasów nawzajem polecało sobie osoby, które przychodziły do nich z różnymi problemami. Byli mniej więcej równolatkami i oboje przeżywali dokładnie to samo, można powiedzieć. Tym samym Pan Jezus ich nagrodził. Jeżeli tak, to możemy ująć...
Z tym, że ona zmarła po ojcu Pio, prawda?
Tak, 15 lat później, tak, niż ojciec Pio.
Tak, już tak. Tak, tak.
No. Tak, więc Matka Speranza była oczywiście mistyczką, była stygmatyczką, natomiast mnie bardzo uderzyło to, że ona żyła z Panem Jezusem obok. Miała to szczęście, że żyła dosłownie obok, ponieważ na przykład przy krojeniu mięsa pracowała w kuchni bardzo dużo. Pan Jezus jej się objawiał jako małe dziecko i rozmawiała sobie z nim. I to było dla mnie takie bardzo inspirujące, żeby te wszystkie czynności dnia codziennego odnosić do Pana Jezusa, że my nie musimy go widzieć, prawda, bo nie mamy takiego szczęścia, jak miała Matka Speranza. Ale możemy pamiętać o nim cały czas właśnie również przy tych zajęciach domowych czy podczas pracy. I to było dla mnie bardzo inspirujące, bo oczywiście stygmaty i spotkania z Panem Jezusem czy spotkania ze świętymi to jest coś, czym Pan Jezus obdarza tylko wybranych, wiadomo.
Przepraszam, Pani Moniko, co Panią skłoniło? Jak Pani znalazła materiały o tej mistyczce błogosławionej Matce Speranzy?
To raczej te materiały znalazły mnie. Ja po prostu dostałam takie zapytanie, czy chciałabym przetłumaczyć książkę i potem zapoznałam się z treścią, przesunął mi ją po hiszpańsku. i uznałam, że to jest niesamowita postać, że warto, żeby polscy wierni też o niej usłyszeli, żeby była bardziej znana, bo to wielka szkoda, ale Matka Speranza nie jest tak jak Ojciec Pio, znana na całym świecie. Jest raczej trochę w zapomnieniu, trochę w takim cieniu. Natomiast to jest osoba bardzo pomocna, która do dzisiaj pomaga wielu osobom. Tam przy sanktuarium, które wybudowała, wybija źródełko z cudowną wodą i ludzie doznają do dzisiaj wielu uzdrowień na ciele i na duszy.
To znaczy, czy ona przyszła do jakiegoś zakonu, czy ona założyła zakon?
Nie, Matka Speranza najpierw była klaryską, natomiast później odeszła na wyraźną prośbę Pana Jezusa, który jej się objawił i poprosił, żeby założyła własny zakon. I założyła najpierw córki Miłości Miłosiernej, a potem założyła jeszcze synów Miłości Miłosiernej. Więc to jest też ewenement w historii Kościoła. Jedna osoba, kobieta, która zakłada dwa zgromadzenia, żeńskie i męskie.
No jest więcej, na przykład Matka Angelika też tak założyła, to jest w naszych czasach znałym Matkę Angelikę, ale to są rzadkie przypadki.
Tak
jest. Jest jeszcze jedno, właśnie tu pani pisze też, w jakim celu kardynał Stefan Wyszyński wysłał Karola Wojtyłę do Kola Walency?
To jest bardzo piękna historia, ponieważ kardynał Wyszyński już wcześniej słyszał o Matce Speransie i już w 1963 roku podarował jej obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, który ona miała do końca życia w swoim pokoju, w swojej celi. Natomiast w 1964 roku kardynał Wyszyński poprosił Karola Wojtyłę, aby pojechał jako arcybiskup Krakowa właśnie do Koli Walency, żeby tam spytać Matki Speransy, ponieważ wiedział, że to jest właściwa osoba, do której należy się zwrócić, co z pismami siostry Faustyny, ponieważ właśnie wtedy trwała redakcja tych dzienniczków siostry Faustyny i Matka Speransa powiedziała, że Pan Jezus przekazał jej, że nie podoba jej się to, co zrobiono, ta redakcja, że należy wrócić do tego pierwotnego zapisu siostry Faustyny. Dlatego, że tutaj zacytuję to, co Pan Jezus powiedział. Pan Bóg do osób mądrych mówi językiem osób mądrych, do mędrców. Natomiast do prostaczków mówi językiem prostaczków. I po tym, jak została wyjaśniona ta kwestia, w jaki sposób zredagować dzienniczki, że należy pozostawić wersję siostry Faustyny, nie ingerować w nią, ten proces beatyfikacyjny siostry Faustyny przyspieszył. Był to decydujący krok właśnie w tym procesie beatyfikacyjnym.
Proszę. A więc książka, tytuł Błogosławiona Matka Speranza. Nieznane cuda bliźniaczej duszy Ojca Pio, prawda?
Tak.
To napisał Hiszpan, prawda?
Tak, autor jest Hiszpanem, jest też wielokrotnym autorem biografii Ojca Pio, których jeszcze w języku polskim nie wydano, a wielka szkoda, ponieważ książki tego autora w oryginale czyta się bardzo łatwo, lekkie są, przystępne. To też w tej książce mam nadzieję, że udało mi się oddać. Natomiast no tutaj widać wyraźnie, że inspiracją do napisania biografii Matki Speransy było studiowanie Ojca Pio, jego historii, jego cudów i właśnie pisanie tych biografii Ojca Pio. Mhm.
No pięknie. Bardzo, bardzo dziękuję.
Ja bardzo
polecamy,
dziękuję.
Polecamy tę książkę bardzo serdecznie. Proszę Państwa, Błogosławiona Matka Speranza. Ciekawe rzeczy. Właśnie ci mistycy różni, prawda? Ci, którzy mieli widzenia Pana Jezusa, Matki Najświętszej, świętych. Są tacy ludzie do dzisiaj. Wie Pani, ja spotkałem człowieka, coś niesamowitego.
Tak.
Kiedyś to działy się przeróżne rzeczy, o tym nie będę mówił, ale tak. Osobę, która pisała pod dyktando. To była matka, mąż był jej generałem, tak. Generałem wojska włoskiego. Mieli jednego syna tylko. Proszę sobie wyobrazić, ten syn miał chyba 20 lat, jak zmarł, ta matka strasznie to przeżywała.
Tak.
Strasznie. I kiedyś jej ten syn mówi, mamo, nie płacz, ja jestem szczęśliwy. I tak, ona nie wierzyła, że to syn. My tak nie wierzysz, to będziesz słyszała jeszcze inne głosy, będziesz pisała i proszę, żebyś pisała.
Tak.
W każdym razie i zaczęła słyszeć przeróżne głosy. Jej spowiednikiem był spowiednik Piusa X, Piusa XII. Tak. Także no, w każdym razie no, przeciekawy. Mówił jej, nie czytaj żadnych książek innych, żadnych świętych, tylko Pismo Święte. Bądź po prostu jak pusta waza. Tak. I ona pisała, mówi, najtrudniejszy to był Duch Święty, jak słuchała. Najtrudniejszy. Ale Matka Najświętsza, pamiętam, dostałem książkę Moje życie w Nazarecie, po polsku tak brzmi tytuł. Tak. No, przepiękne teksty. Tekst na przykład świętego Franciszka, gdy słyszała, pisała w tym języku, w starym języku z czasów świętego Franciszka z Asyżu, tak jak mówili. Aż niesamowite sprawy. Są różni mistycy. Pan Bóg ma tych ludzi. Tylko trzeba uważać, żeby mistycy tak, ale nie mistyfikatorzy, bo by można tak podzielić. Mistycy i mistyfikatorzy, prawda? Dlatego tutaj też trzeba rozeznawać, pytać Kościoła, jak to jest i tak dalej. Bardzo Pani dziękuję za tę pozycję. Błogosławiona Matka Speranza. Tak. Bardzo. Ciężka praca była, co?
Tak, ciężka, ale mam nadzieję, że owocna i zachęcam do lektury. Bardzo szkoda, że o tej błogosławionej wiemy tak mało, a Kościół się wypowiedział na jej temat, że jest błogosławiona.
A sanktuarium jest przepiękne. Widziałem gdzieś ilustrację, tak.
Tak, na pewno, jeżeli ktoś ma możliwość, warto też odwiedzić, ale na pewno też warto wzywać Matkę Speranzę ku pomocy.
Cole Valenza. Pisze się przez C2LV. Cole Valenza.
Tak jest.
Tak, można w internecie znaleźć. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Rozmawialiśmy, proszę Państwa, z panią Moniką Kłusińską, tłumaczką książki Błogosławiona Matka Speranza, Nieznane cuda bliźniaczej duszy ojca Pio. Bardzo, bardzo dziękuję. I proszę Państwa, gdzie można te książki zamawiać? Oczywiście w Fundacji Nasza Przyszłość. Później za parę minut podam telefony do Fundacji Nasza Przyszłość. Szukajcie też w internecie. I proszę Państwa, następne spotkanie, tym razem z panem profesorem, członkiem IPN-u, panem profesorem Wojciechem Polakiem z Torunia. Bardzo się cieszę. Książka Żółkiewski, Pogromca Moskwy. No, ciekawa rzecz. Akurat w takim patriotycznym dniu ta książka wydana przez wydawnictwo Biały Kruk. To oni wydają bardzo ambitne książki. Czy już jest pan profesor? Jest. Witamy, panie profesorze, serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. A więc słuchamy autora nie pierwszej książki. Tak. Historyka.
Tak, książka o Stanisławie Żółkiewskim nie została napisana tak zupełnie bez powodu akurat, tak żeby ukazała się w tym roku, bowiem w 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej ustanowił rok 2020 rokiem Stanisława Żółkiewskiego, bowiem Stanisław Żółkiewski poległ. No, nazywamy to bitwą pod Przecorą, trochę nieściśle, w 1620 roku, więc w tym roku mamy 400 lat od tej heroicznej śmierci hetmana Żółkiewskiego na polu bitwy. I w związku z tym mamy rok Stanisława Żółkiewskiego. No powiem szczerze, ta epidemia, te wszystkie wydarzenia spowodowały, że nie za bardzo pamiętamy o tym roku Żółkiewskiego, więc tym bardziej cieszę się, że ta moja książka mogła się ukazać, że wydawnictwo Biały Kruk podjęło taką inicjatywę. Gdy rozmawiam z ludźmi młodymi na temat tej książki, na temat w ogóle postaci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, to oni mówią mi jedno, co mnie zresztą dość dziwi, nawet szokuje, że Stanisław Żółkiewski to postać zapomniana. Zapomniana. No, prawdopodobnie niewiele wie o nim właśnie to młode czy średnie pokolenie. Wiemy, że ta zapaść wiedzy historycznej jest jednak dosyć spora. Jest ogromna praca do wykonania, no bo wydaje mi się, że dla mojego pokolenia to nigdy nie była postać zapomniana. Stanisław Żółkiewski zawsze uchodził za wzór patriotyzmu, męstwa, za wzór poświęcenia dla ojczyzny i jego legenda po śmierci była już bardzo rozpowszechniona już w XVII-XVIII wieku, potem w czasie niewoli narodowej. Także więc mało która postać znajduje tyle odzwierciedlenia w literaturze pięknej, w poezji, no także w historiografii, więc pisano o nim, mówiono, śpiewano pieśni, układano wiersze. Był to człowiek, który w świadomości społecznej żył. A musimy pamiętać, że był to także wspaniały, wybitny żołnierz i polityk. W dodatku patriota. No, czasami mówimy, że magnat, który był przy królu, był bardzo bogaty, dostawał starostwa, prawda, miał własny osobisty majątek, bardzo wielki, żył luksusowo, no to właściwie, że to było takie życie bezproblemowe, wspaniałe. Zazwyczaj to jest nieprawda. Stanisław Żółkiewski był rzeczywiście człowiekiem zamożnym. Wybudował sobie w Żółkwi wspaniałą rezydencję, miał ogromne dobra ziemskie. Co z tego, kiedy on właściwie nie miał czasu, żeby z tego korzystać? Całe życie spędzał na przemarszach, wojnach, bitwach, na pilnowaniu granicy południowej, południowo-wschodniej przed najazdami tatarskimi, do czego był zobowiązany jako hetman polny. Przez długie lata był hetmanem polnym, koronnym. Gdy były te krótkie okresy pokojowe, to jeździł na sejmy, był zobowiązany do brania udziału w sejmach w Warszawie, jeździł na Rady Senatu doradzać królowi, brał udział w życiu politycznym. I można powiedzieć, że częściej niż w tym luksusowym łożu pałacowym pod baldachimem, to sypiał na gołej ziemi w namiocie w czasie przemarszów wojennych. Więc takie życie to było rzeczywiście życie człowieka, który poświęcał się dla ojczyzny. I tak sobie myślę czasem, że on pewnie rozumował tak, no tutaj się poświęcam, mam te wspaniałe swoje włości, no na starość sobie odpocznę. No nie odpoczął, zginął w wieku lat 73 na polu bitwy i odpoczął, ale już po tamtej stronie, że tak powiem. Więc tu mamy czasami taki obraz nieprawdziwy, uproszczony tych naszych wielkich, bogatych magnatów, którzy służyli Rzeczpospolitej. Żółkiewskiego kojarzymy najbardziej z tymi wielkimi triumfami w Moskwie, więc też tytuł książki jest taki: Żółkiewski, pogromca Moskwy. Ja przed laty byłem dość długo w Szwecji, pracowałem w archiwum w Sztokholmie, gdzie znajduje się spora kolekcja listów, innych materiałów, także wywiezionych przez Szwedów w czasie potopu, które nie wróciły do Polski. Które nie wróciły do Polski, są to oryginały bardzo cenne, słabo przebadane. Więc ja z tamtego archiwum Riksarkivet Stockholm, archiwum państwowe w Stockholmie, wyciągnąłem ogromną ilość materiałów, które wykorzystałem także teraz do tej biografii Żółkiewskiego. Mamy taką potoczną opinię, że no, gdy Żółkiewski stanął pod Moskwą, gdy bojarze ogłosili królewicza Władysława, późniejszego króla Władysława IV, carem moskiewskim, no to były dwie opcje: pozytywna i negatywna. Opcja pozytywna Żółkiewskiego, który chciał się z bojarami, z Moskwą dogadać, i opcja króla Zygmunta III, który chciał chciał sam zostać carem moskiewskim i nie wypuścił królewicza do Moskwy, nie pozwolił mu jechać, żeby objąć tron. Więc moja teza jest raczej bardziej umiarkowana. Ja uważam, no, sytuacja była szekspirowska. Obaj mieli dużo racji i właściwie trudno było rozstrzygnąć, kto miał rację do końca. Jednak argumenty króla wcale nie były argumentami błahymi. Stanisław Żółkiewski myślał tak, no, po Unii w Krewie w 1385 Polska i Litwa pozostawały długo w Unii personalnej, prawda? Ale ta Unia personalna koniec końców doprowadziła do Unii realnej w 1569 roku w Lublinie. Więc te dwa państwa blisko dwa wieki zrastały się w jedną Rzeczpospolitą. Teraz myślał Żółkiewski, jeżeli królewicz Władysław zostanie carem, no to po śmierci ojca wybiorą go także Polacy na króla Polski, na władcę Rzeczpospolitej i Rzeczpospolita z Moskwą zostaną połączone Unią Personalną, a potem z czasem wzrosną się podobnie jak Litwa z koroną. To była wizja może i dalekosiężna, może i przemyślana, ale chyba już wtedy nierealna. Zygmunt III nie chciał wysłać królewicza do Moskwy, bał się. To był młody chłopak, on miał 15-16 lat. Moskale nie zgadzali się na żadną obstawę większą jego wojska polskiego. On tam wyjechał właściwie do państwa kompletnie zanarchizowanego, w którym w ostatnich latach zamordowano kilku carów. Najmniejszy rozruch i królewicz traci życie. Zygmunt III chciał Władysława wysłać dopiero wtedy, gdy uspokoi Moskwę własnymi rządami, gdy doprowadzi do stabilizacji i wtedy dopiero realizować dalekie cele polityczne. Więc ten spór pomiędzy królem a hetmanem był skomplikowany. Raczej się nie podejmuje takiej głębszej analizy tego wszystkiego, a to naprawdę jest sprawa trudna do rozstrzygnięcia. Ja o tym szeroko piszę, podaję różne argumenty, przytaczam listy. Myślę, mam nadzieję, że książka przez to jest ciekawa.
Tak, mam właśnie, panie profesorze, mam tę książkę w ręku. Jest no, piękne wydanie, tak. Pogromca Moskwy, coś niesamowitego. Myślę, że dla budzenia świadomości, ale i również miłości do ojczyzny powinniśmy właśnie takie książki czytać, prawda?
Tak, i uważam, że
tę książkę. Dużo ilustracji jest, ciekawych zdjęć.
Tak. To wydawnictwo Biały Kruk zawsze pod tym względem jest wzorowe. Tu wykonuje olbrzymią pracę edytorską. To jest naprawdę dla autora miód na serce, gdy wydawnictwo tak dobrze, tak starannie współpracuje przy wydawaniu książek i efekt jest potem taki piękny. To jest naprawdę wielka sprawa.
Tak. A w związku jeszcze z dzisiejszym dniem, to no widzimy jak szliśmy do budowania pięknej Rzeczypospolitej, jak, prawda? No i co zrobimy z tą Rzeczpospolitą?
No więc to jest problem, nad którym się już wtedy zastanawiano. Wtedy, gdy właściwie ta Rzeczpospolita była potęgą. No popatrzmy sobie, te wojny z Moskwą zakończyły się rozejmem w Dywilinie w 1619 roku. Wprawdzie no, królewicz tego tronu carskiego nie zatrzymał. Na to mówiąc szczerze, nie było wielkich szans. Natomiast Rzeczpospolita terytorialnie zwiększyła się prawie do powierzchni miliona kilometrów kwadratowych, więc to było największe państwo europejskie i jedno z najpotężniejszych.
Państw świata, prawda?
Tak, nawet państw świata, oczywiście. I można powiedzieć tak, że no dzisiaj także musimy pamiętać, że no, polska polityka wschodnia musi być polityką aktywną. Że ponosimy pewną odpowiedzialność za te państwa, które wchodziły kiedyś w skład Rzeczpospolitej, prawda, państwa bałtyckie, Białoruś, Ukraina. Że musimy działać na tym polu aktywnie. Nie możemy dopuszczać, żeby żeby Rosja dominowała, czy dążyła do zajęcia tych państw, więc...
Panie profesorze, tak, rozumiemy, ale może, bo musimy kończyć, ale tak jednym zdaniem, czy jednym słowem, co niszczyło Polskę, co Polskę niszczy?
No, w XVII wieku niestety pojawiły się już właśnie wewnętrzne i pewna...
Można powiedzieć, pewna czyli wady narodowe?
Wewnętrzne i te wady narodowe, tak. Ja zawsze podkreślam. Te nasze wady narodowe prowadziły nas do upadku.
Jakie wady?
Nie wyzbyliśmy się ich do końca.
Jakie wady?
No, przede wszystkim zarozumialstwo, pycha, czasami jednak prywata także, czasami prywata.
Czyli egoizm.
Czasami to było też uciekanie się do obcych w załatwianiu problemów wewnętrznych. To stosowano i wtedy, zwłaszcza w XVIII wieku, niestety widzimy, że i dzisiaj często takie próby są podejmowane.
Czyli można powiedzieć tak generalnie, tak jakbyśmy to nazwali, choroba na maliznę.
Tak, można by to tak nazwać.
Tak, malizna, taka malizna charakteru, malizna umysłu, malizna ducha. I tego to
no
jest.
Więc praca o pracy nad sobą, mówili wielcy ówczesnej epoki. Piotr Skarga nawoływał do tego, żeby zmieniać te negatywne cechy charakteru narodowego Polaków. No myślę, że zrobiliśmy coś w tym kierunku. W końcu
Panie profesorze, a dobrze, to w takim razie to są takie, bym powiedział, od wewnątrz, ale czy, bo do naszych czasów, czy nie ma też jakichś takich wpływów no z zewnątrz, żeby nas takimi czynić, bo wtedy też były, tylko teraz to są o wiele mocniejsze, bo szybkość przekazu jest niesamowita, szybkością dźwięku właściwie, tak, czy światła nawet, te przekazy są, no są pieniądze potężne, obietnice, wpływy, pokusy takie, żeby mieć coś. Czy to nie jest też teraz, prawda, jak patrzę na to, nawet panie profesorze, jak patrzę na te powiedziałbym takie awantury, potężne awantury w związku z tym LGBT, to jest takie hasło LGBT, tak jak awantury na przykład ekologizmu w Polsce niedawno, Puszcza Białowieska i nie tylko, na południu Polski, czy inne sprawy takie, no, właściwie na każdym kroku, atakowanie rolników, jakieś takie te tendencje, o których mówił ksiądz profesor Tadeusz Gus, który jest wycinany nawet na uniwersytetach, nawet na swoim uniwersytecie też były próby usunięcia go. Tak, ksiądz profesor mówił o humanizacji zwierząt, animalizacji człowieka. Widać te trendy. To widać, jak ja patrzę na ulicy, idzie dziewczyna, idzie starszy pan, pani z psem, a mówię, patrz, idzie z wnuczkiem czy z wnuczką, albo idzie z dzieckiem. Nie, jakieś takie pomieszanie wszystkich pojęć. No i te wpływy z zewnątrz, prawda, te różne pokusy. Tak, nie wiem,
tak,
czy...
Tak, odnoszę wrażenie, że czasami po prostu ta zachodnia Europa zepsuta tymi różnymi tendencjami, że ona nie może ścierpieć, że my Polacy jeszcze się trzymamy, że my Polacy jesteśmy na to odporni, że pomimo już tego, że te tendencje znajdują jakiś oddźwięk, jednak większość Polaków myśli normalnie, myśli zdrowo nie do cierpienia dla nich.
Ale z tym, że jest chyba, są chyba niebezpieczeństwa. Ja, panie profesorze, pan jest profesorem, uniwersytety, ale gdy patrzę na uczelnie wyższe, widzę niezwykle wiele ludzi prowadzących te uniwersytety czy wyższe uczelnie, no skażonych marksizmem jednak i tymi wszystkimi sprawami, tak. No,
no to jest taki marksizm już późny, taki marksizm według szkoły frankfurskiej, prawda?
No tak, bardzo niebezpieczny.
Bardzo niebezpieczny, ponieważ on już nie mówi wprost o walce klasowej i nie odwołuje się, w mniejszym stopniu odwołuje się do gospodarki, a w większym stopniu właśnie do obyczajów, do przemian obyczajowych, do kreowania pewnej zapaści cywilizacyjnej. To jest
czyli niszczenie ducha.
Tak, to jest bardziej niebezpieczne od tego marksizmu klasycznego, bo to jest właściwie wystąpienie przeciwko moralności chrześcijańskiej, a nawet więcej powiem, przeciwko prawu naturalnemu, więc to jest, można powiedzieć, już takie zupełnie nie tylko antychrześcijańskie, ale antycywilizacyjne.
Czyli prowadzące do samozagłady, tak można powiedzieć.
Tak.
No właśnie, tym bardziej właśnie takie książki. Naśladować dobrych. Verba docent, exempla trahunt. Słowa pouczają, pociągają przykłady. I Żółkiewski, pogromca Moskwy. Jaki człowiek wielki, prawda? To, co pan mówił, jaki był bogaty, a nie korzystał z tego bogactwa, żeby używać, tylko to bogactwo było po to, żeby służyć innym, prawda?
Tak, służyć innym, służyć Rzeczpospolitej.
Żółkiewski. Proszę państwa, polecam bardzo serdecznie tę książkę. Żółkiewski, pogromca Moskwy. Pan profesor Wojciech Polak napisał. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże i z okazji tej dzisiejszej rocznicy życzę bardzo dużo sił, wszelkich sił, żeby jak najwięcej uczynić dla Polski. Pan jako student brał udział tutaj w Toruniu, w strajkach właśnie wtedy, prawda? 40 lat temu.
Tak, na UMK. No dla mnie to jest rocznica podwójna, bo to jest to piękne święto Solidarności, ale równocześnie rocznica mojego ślubu.
Też?
1984 roku, tak. Więc mojego i mojej małżonki. Więc to jest dla mnie zawsze podwójne święto.
Dzisiaj?
I tak i narodowe, i osobiste.
W którym roku ten ślub był?
W 1984.
Pięknie. No wtedy już Ojciec Święty bywał w Polsce. Bóg zapłać. Szczęść Boże, panie profesor.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bożego błogosławieństwa dla państwa.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.